No dobrze, to jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam, zapraszam, żeby tutaj zadawać.
I ja mam takie jedno pytanie do serca. Mój syn ma 15 lat. No i w czasach pandemii zauważył, że jego kolega bardzo dużo siedzi w internecie, gra w gry komputerowe, siedzi na tych grach do 4 rano. No i on mi to zakomunikował, tylko że ja nie wiedziałam jeszcze, jakie są tego konsekwencje, nikt tego nie wiedział. I to było właśnie w czasach pandemii, ten chłopak się. No nie chcę taką przyjemnie, ale on się po prostu powiesił. No. To była wielka tragedia w tej klasie, no dla nas też, bo myśmy musieli to potem jakby miesiąc z dziećmi no, tłumaczyć, przerabiać i to trwało bardzo długo. Jak zapobiegać takim rzeczom, czy w ogóle się da? Trzeba mieć po prostu wiedzę, nam tej wiedzy zabrakło, żeby jakoś zareagować. Znaczy na pewien temat samobójstwa 16-latków. Jest dużo depresji, dorośli tego nie wiedzą, nie zauważają, zajęci są pracą. Ja już nie mówię, że tam światem wirtualnym, czy siedzą w tym świecie też. I drugi temat, też dotyczący nastolatków. Syn mi też pokazywał, na szczęście mam bardzo dobry kontakt z synem, wszystko mi pokazuje, jak koleżanka sprzedaje niestety swoje zdjęcia, takie no, mało skromne powiedzmy, w internecie, o czym matka nie wie. I się jeszcze chwali, nawet publikuje, dzieci nie mają po prostu kompletnie świadomości, jakie to ma potem konsekwencje dla ich przyszłego życia, dla ich przyszłego małżeństwa itd. Po prostu roznegliżowane prawie zdjęcia. I jeszcze się tym chwali w internecie, że za 50 euro ktoś, jakiś murzyn gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych chce zakupić jej ciało, no już nazwijmy to po imieniu. I proponuje jej jakby dalsze, prawda, wchodzenie w tą relację mało bezpieczną dla mnie. Jak ja mam też reagować jako matka, która znam tą osobę, ja nie wiem, jak ja mam zareagować. Bardzo bym prosiła o jakieś wskazówki, tak żeby nie powstało jakieś, prawda, w tej rodzinie zaburzenie relacji tej córki z matką. Matka po prostu jest kompletnie nie wie. No. To tylko dwa ciężkie tematy.
Nie są ciężkie tematy, są powszechne. Słuchajcie, ale dotyczą ciężkich spraw. Ten drugi przypadek to jest taki fałsz trochę, w którym my funkcjonujemy, że nie wiem, jak zareagować, żeby nie zaburzyć relacji córki z matką, bo matka nic nie wie. To jeżeli matka nic nie wie, to znaczy, że tej relacji w ogóle nie ma między matką a córką. Jeżeli córka to robi, sprzedaje swoje zdjęcia roznegliżowane w internecie, to też znaczy, że robi to, bo nie ma, nie ma relacji. Myślę, że z ojcem też. Bo ten problem pojawia się u córek, które nie mają relacji z ojcem, bo ojciec jest tym pierwszym strażnikiem ciała i serca własnej córki. Ona, jeżeli szuka dowartościowania swojej urody ciała gdzieś tam w świecie i jeszcze to robi za pieniądze, to znaczy, że zrobi to dlatego, bo zabrakło tego, który jako jedyny ma prawo do niej powiedzieć, że jesteś piękna. I to jest słowo ojca, to właśnie on jest tym pierwszym, który doceni, zaspokoi te potrzeby tej młodej dziewczyny, młodej kobiety dotyczące akceptacji własnego ciała. Te dziewczyny, które uciekają czy w anoreksję, czy właśnie w tego typu działania zewnętrzne, czyli po prostu roznegliżują się, czy to publicznie, czy przed jakimś tam chłopakiem obcym, jednym, drugim, trzecim, to te, którym po prostu zabrakło docenienia ze strony ojca, po prostu zabrakło tego ojca. A więc tutaj nie ma relacji tej córki ani z ojcem, ani z matką. Więc nie bać się wchodzić i wkraczać. Ale pamiętajcie, że tutaj, żeby dojść do sedna tego problemu, to owszem, można jako punkt wyjścia porozmawiać z taką matką czy z ojcem, że słuchaj, no czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że twoja córka takie zdjęcia rozsyła, robi, ale trzeba doprowadzić do tego, że ona robi to dlatego, bo niestety nie funkcjonujecie dobrze jako ojciec i matka, że ją trzeba doceniać, ona musi być zauważana, trzeba jej poświęcić czas, Trzeba pozrywać te złe relacje, w które ona weszła. To są już lata pracy. Jeżeli ona jest na tym etapie, to tego nie załatwisz w miesiąc, w dwa. To będzie trwała taka terapia uzdrawiania relacji, bo to trzeba uzdrowić relacje małżeńskie, uzdrowić relacje w rodzinie. Na nowo oni musieliby gdzieś się nauczyć funkcjonować jako rodzice dziecka, które żyje w XXI wieku z takim łatwym dostępem do tego rodzaju narzędzi, które no, umożliwiają jej robienie tych zdjęć i wysłanie na drugi koniec świata i jeszcze otrzymywanie za to pieniędzy. To zjawisko jest powszechne. Nazywa się sextingiem. A jak ktoś w Polsce zrobił badania, że 40% młodych dziewcząt do 14 roku życia przynajmniej raz zrobiło zdjęcie z intencją, żeby to było zdjęcie jakby erotyczne albo celowo erotyczne i wysłało bądź pokazało je komuś, że wypuściło je z własnego telefonu. Wiele dziewcząt, czyli ten odsetek wzrósłby, robi to o tak tylko dla siebie, żeby po prostu no, zobaczyć, czy jest w stanie tak fajnie wyjść na tym zdjęciu, jeżeli będzie stylizować się na takie zdjęcie erotyczne. Bo to jest też niestety owoc tej presji medialnej na młode dziewczęta, że najbardziej popularne młode kobiety to są te, które sprzedają swoje ciało, pokazują to swoje zdjęcie. Właśnie te słynne selfie tych gwiazd wielkich świata mody i tak dalej, czy filmu, to są przede wszystkim właśnie eksponowanie własnego ciała na taki sposób, który po prostu odbierany jest, szczególnie przez mężczyzn jako erotyczny. I tutaj kolejna sprawa, też trzeba wprowadzać młode dziewczęta w to, w jaki sposób to, co one kreują, czyli na przykład jakie sobie robią zdjęcia, co mówią, jak się zachowują, jak tańczą, jak to wpływa na tych chłopaków. Bo uważam, że cały czas ta świadomość jest zbyt mała, że te dziewczęta cały czas nie mają, nie chcę mówić, że nie mają, bo jakąś tam świadomość mają, że oddziaływują na chłopaków, ale one myślą, że po prostu jak chce im się podobać. Ale one nie wiedzą, jak seksualnie oddziaływują na chłopaków, jaki to jest bodziec, za którym chłopak pójdzie. Że mężczyzna inaczej odbiera te zdjęcia, niż się wydaje dziewczynie, że się mu spodoba, że zwróciła uwagę, że się stała atrakcyjna w jego oczach. No nie. Tutaj to jest bodziec seksualny, który może uruchomić w chłopaku konkretne działania seksualne, które mogą się źle skończyć dla tej dziewczyny. Ona po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że może prowokować chłopaka, kolegę takim zachowaniem, takimi zdjęciami. Najgorzej jest wtedy, kiedy matka o tym wie, czy ojciec i to akceptują, bo uważają, że to jest niegroźne i że wszyscy tak robią. A może nawet fajnie, że to robi, bo przecież ma tak atrakcyjne ciało. To znaczy, że tutaj już jest wielki nieporządek w głowie takich rodziców. Mówię ten przykład, bo taki przykład znam z mojej pierwszej parafii, że dziewczyna robiła sobie takie zdjęcia, czy sobie nie robiła. W jakimś tramwaju ją wyhaczył jakiś fotograf, który stwierdził, że zrobi jej sesję taką z jej ciała, bo mówił, że on pracuje z modelkami, że ona ma świetną figurę, czyli typowo zakręcił jej w głowie i że zaprasza ją na taką sesję, dał jej wizytówkę, powiedział oczywiście, że musi mieć zgodę matki, ojca, czy przynajmniej tam jednego z rodziców, ale że zrobi to za darmo, normalnie to bierze potężne pieniądze, więc też jej tutaj nakręcił. Ona to przedstawiła matce, no matce też się oczy zaświeciły, no bo jeżeli jest taka szansa, żeby ona zrobiła wielką karierę, no to czemu nie? No i zrobił jej takie zdjęcie, które potem zostało określone jako zdjęcia wręcz po prostu pornograficzne, bo się całkowicie rozebrała do tych zdjęć. I co więcej, ona była tak przekonana o atrakcyjności tych zdjęć i swojego ciała, że wsadziła je w internet na swój profil, żeby inni podziwiali. No a koledzy z klasy ją zrównali zaraz do poziomu, na jakim co najmniej jest, czyli do poziomu zero i powiedzieli, że no, to jest, nie masz się czym chwalić, zdjęcia jak z taniego pornola. To najdelikatniejsze odpowiedzi. Więc nie uzyskała w ich oczach jakiejś wielkiej sympatii, wręcz raczej koledzy stwierdzili, że no, zachowujesz się jak tania dziwka. No cóż, ale to była opinia ich kolegów, gorzej, bo te zdjęcia rozeszły się po tej miejscowości, gdzie ona mieszkała. No i dorośli mężczyźni zaczęli ją zaczepiać, tak jak się zaczepia prostytutki. No i to spowodowało, że musieli się z tej miejscowości wyprowadzić. A więc konsekwencje. Mówić rodzicom dzieci, które to robią, o konsekwencjach, jak to się może skończyć. I mówić także tym dzieciom, jak to się może skończyć. Że dzisiaj ty wysyłasz jakiemuś nieznajomemu swoje zdjęcia, a później on będzie ciebie szantażował tymi zdjęciami. Dziś on twierdzi, że ciebie kocha. Za miesiąc będzie twoim wrogiem i on będzie ciebie szantażował tymi zdjęciami. I będziesz mieć problem, jeżeli one się zaczną gdzieś tam pojawiać. Niejednokrotnie tego rodzaju sytuacje doprowadziły do samobójstw młodych dziewcząt, bo jakiś były chłopak po prostu z zemsty czy z jakiegoś innego powodu zaczął umieszczać w internecie te ich zdjęcia intymne tej dziewczyny i dziewczyna jak zobaczyła, że jej zdjęcia są w internecie, to po prostu odebrała sobie życie. Jakieś tam tabletki przedawkowała, czy też się powiesiła, no różnie. Czy pod pociąg się rzuciła, bo to różne sposoby. No i tu przechodzimy do tego pierwszego pytania, pierwszego problemu, że jakiś nastolatek odebrał sobie życie. My nie wiemy, dlaczego on to zrobił, ale to jest problem i to jest niestety coraz częstsze. To jest akt, który się udał, ale jest wiele aktów, które są jakby na granicy, że oni targają się na swoje życie, ale jeszcze nie chcą przekroczyć tej ostatecznej granicy. Najczęściej to jest to tak zwane cięcie się, najbardziej popularne. Oni wiedzą, że to jest uderzenie w siebie, w swoje ciało, ale oni nad tym nie panują i to już jest zniewolenie. Tu już potrzeba pomocy kapłana. Ktoś mówi depresja, jak mówi moja znajoma, która jest psychologiem, to co oni nazywają depresją, to tak jest naprawdę skutkami życia w grzechu ciężkim przez długie miesiące czy lata. I wejścia w jakieś zło. Nie wiemy jakie zło. Czasami to jest zło właśnie na tle seksualnym. Czasami to są skutki jakichś grzechów związanych z okultyzmem. W nie najczęściej wchodzą dziewczęta. Czasami to jest właśnie jakaś nieuporządkowana relacja. To są też często pochodne problemów rodzicielskich, z którymi młodzi sobie nie radzą. No i też dla nich to jest naprawdę, jak to się mówi, trzęsienie ziemi, rozwód rodziców. To jest jakby się zawalił im świat. Dla dorosłych to, cóż, to nic nie znaczy, rozchodzimy się i tak dalej. Dla tego młodego to jest koniec świata. I on się zachowuje, jakby to był koniec świata. Właśnie w taki sposób. Z tego też sobie trzeba zdawać sprawę. A więc w tym konkretnym przypadku, jak pani powiedziała, no nie wiemy, co było powodem. Ważne jest to, żeby wykorzystać tę sytuację, aby spotkać się z tymi młodymi. I tutaj absolutnie powinna być praca rodziców, nauczycieli, całej szkoły, klasy, która tam była świadkiem tego wydarzenia, żeby wytłumaczyć, że jeżeli młody człowiek potrzebuje pomocy, nigdy nie może tego ukrywać w sobie, choćby to dotyczyło najbardziej wstydliwych spraw, problemów, on musi o tym powiedzieć. Ale też on musi mieć poczucie bezpieczeństwa, że zostanie zrozumiany, że także czasami zostanie zachowana jego anonimowość, że otrzyma tę pomoc, bo ta pomoc bywa nieraz fatalna. Młodzi szukają pomocy, ale to tak jak wczoraj mówiłem, że w jednej ze szkół, gdzie pracowała moja znajoma, pan pedagog pracujący w tej szkole miał jedną receptę. Masz problem, zmień płeć. To były jego recepty. No to ci, którzy udzielają tej pomocy, no to pakują, gaszą pożary benzyną. Tak to czasami wygląda. Pakują w jeszcze większe problemy tych młodych ludzi. Więc też trzeba umieć szukać we właściwym miejscu. Ja podkreślam, ja nie jestem przeciwnikiem pracy psychologów, pedagogów, ale uważam, że 80% z nich naprawdę ma większe problemy niż ci, którzy do nich przychodzą. I to potwierdza niejedna osoba, która pracuje w tym zawodzie. I oni naprawdę są ostatnimi osobami, które mogłyby innym doradzać. To także czasami niestety dotyczy niektórych kapłanów, spowiedników. To nie do każdego podesłałbym z czystym sumieniem osoby z jakimiś problemami. Więc tu musimy szukać ludzi mądrych, kompetentnych, niezaburzonych, uporządkowanych i przede wszystkim mających uporządkowaną relację z Panem Bogiem, bo tutaj jest dostęp do tej nadzwyczajnej Bożej łaski. I Pan Bóg tutaj tymi ludźmi się posługuje, żeby komuś pomóc wyjść z tego problemu. Ale niestety w wielu przypadkach czegoś takiego nie ma. 3 dni temu dzwoniła do mnie pewna matka, która właśnie, żeby pomóc swojej córce z myślami samobójczymi, wysłała ją do jakiejś pani psycholog. I po tych 2-3 spotkaniach córka powiedziała do matki, że idzie na policję, ona była jeszcze niepełnoletnia, na policję, żeby miała zapewnione ze strony policji, że matka nie wydobędzie żadnych danych osobowych córki i w ogóle tak jakby chciała coś zataić legalnie przed swoimi rodzicami, żeby mieć do tego prawo. I pani zrobiła to za zachętą tej pani psycholog, że teraz to będzie nasza tajemnica, o czym my będziemy to mówić, twoi rodzice nie mogą być w to włączani. No to jeżeli pani psycholog coś takiego proponuje, to co robi mądry rodzic? Zmieniamy psychologa. Jesteś niepełnoletnia, my mamy prawo wiedzieć, co się dzieje w twoim życiu i jak przeprowadzana jest ta terapia. Więc no niestety takie nadużycia są i pomoc trzeba udzielić, ale musi to być pomoc kompetentna i taka, nad którą macie pełną kontrolę. Także tak pokrótce odpowiadam na te pytania. Czy jeszcze jakieś pytanko tutaj właśnie pani?
Ja mam takie pytanie, bo ksiądz wczoraj wspomniał, że aby chronić dzieci przed tym naprawdę, żeby nie spędzały zbyt dużo czasu w mediach, żeby wypełnić im ten czas. No i właśnie tu też jest mój problem, bo my wypełniamy faktycznie dzieciom coraz więcej tego czasu, posyłamy ich na 1000 kursów. Niektóre dzieci mają pewnie codziennie jakiś kurs, nie wiem, taekwondo, język angielski, polska szkoła, wizyty u babci, dziadka. A przecież też musi być czas na to, żeby to dziecko się ponudziło, żeby samo jakby wypełniło sobie ten czas. Jak właśnie rozgraniczyć to, jak to wyważyć?
No tak. To jest bardzo ważne i potrzebne pytanie, bo niestety mamy dzisiaj ten problem przebodźcowania dzieci i to na gruncie dobrych intencji. Intencją rodzica jest uchronić przed tą nudą, która może dziecko wprowadzić w jakieś bagno, a więc rodzic mu ten czas chce zapełnić i jest tak, jak pani mówi, że poniedziałek taekwondo, we wtorek muzyka, w środę sport, w czwartek jeszcze coś tam i ten dzieciak po prostu no nie ma na nic czasu. Jest przebodźcowany i one wcale nie są radosne, szczęśliwe. One są po prostu przemęczone, permanentnie zmęczone dzieci. I co najgorsze, one nie mają możliwości spędzania czasu ze swoim rodzeństwem, ze swoimi rodzicami. To, co pani mówi, po prostu takim nudzeniem się. To nie do końca to jest nudzenie, tylko po prostu, żeby pobyć chwilę sam ze sobą, no porobić co chce, no ma ochotę teraz, nie wiem, przeczytać jakąś książkę, lekturę czy coś. Albo po prostu no być tam z rodzicami, no pobawić się z chomikiem, z psem, obojętnie. Ale jeżeli to jest tak od jednej godziny do drugiej, że dziecko ciągle coś, to ono jest takim trybikiem w jakiejś maszynie i to są dzieci, które potem no, mają jakieś takie syndromy wypalenia na wielu poziomach. Później zawalą sobie szkołę, naukę, miało to być genialne dziecko, stwarzano mu możliwości rozwoju na wielu poziomach, a potem okazuje się, że w jednym roku wszystko zawala, bo już mózg się przegrzał, jak to mówię, procesor się przepalił. Więc dzieci muszą mieć dzieciństwo. Młodzi ludzie, dorastający też muszą mieć ten swój czas, jak to się mówi, dla siebie. Ale o co tu chodzi, żeby z tej skrajności nie popaść w drugą skrajność? Ten czas tak zwanego wolnego czasu dziecka, on musi być pod waszą kontrolą. Wy po prostu stwarzacie dzieciom taką możliwość, że one mają ten swój czas, ale też kontrolujecie, jak chcesz spędzić ten swój wolny czas. I tutaj warto też rozmawiać z dzieckiem na ten temat. Żeby, czy właśnie jest wolny czas, co chciałbyś robić na tej zasadzie. Idź się pobaw na przykład, to troszkę tak średnio. Ale jeśli się teraz pójdziesz pobawić, to co będziesz robił? Interesować się i tak kontrolować mimo wszystko. On powiedział, że teraz, no nie wiem, będę sobie układała jakieś puzzle. To wejść i po prostu zainteresować się, czy on się tymi puzzlami bawi, czy nie. Czy raczej właśnie w tym czasie nie wisi na telefonie. A więc uczyć tego, że dobrze, masz prawo wybrać sobie zajęcie, jakie chcesz robić. Ale to ja muszę zaakceptować i po prostu sprawdzam, czy on to robi. Jeżeli nie, to najlepszą metodą na dziecko jest to, że no jeżeli no nie chcesz sobie czasu jakoś mądrze wypełnić, no to mamy fajną pracę dla ciebie, na przykład pomóc mi w zmywaniu naczyń, w myciu okien i tak dalej. Przed pracą fizyczną każde dziecko ucieka, ale też pamiętajmy, praca fizyczna jest też konieczna. I wiele problemów z dziećmi wynika z tego, że one nie mają pracy fizycznej. Bo są na wszystko pralki, zmywarki, suszarki, naprawdę. I jeszcze najgorzej to jak jakaś pani wynajęta, która wysprząta, wymyje, wyczyści, dziecko nie ma żadnych obowiązków, bo to wtedy jest kodowanie kaleki, które nie potrafi później ogarnąć własnego domu, nie ma żadnych obowiązków pod tym względem. Mam taką jedną znajomą, która była w takim domu, w którym była pani od sprzątania i ona mówi, że ona teraz będąc w domu zupełnie nie ogarnia tego. No rzeczywiście mieszkałem w potężnym syfie, byłem tam raz ich odwiedzić, czy dwa razy. Tam się można potknąć o wszystko. Także jak widzę, że jest gorzej niż u mnie, to znaczy, że jest fatalnie. Także, więc, no nie mam gospodarki, wybaczyć. No, ale ja to zawsze mówię, że to mój kot rozwala, ja sprzątam, także. No, mam na kogo zwalić przynajmniej. Więc po prostu to jest taki błąd, jaki można popełnić względem swojego dziecka, albo właśnie wyręczać je z tych różnych zadań, bo wiem, że ja to zrobię szybciej i lepiej. No nie, tutaj też trzeba wykazać się tą cierpliwością. I też niech częścią tego czasu, jakie to dziecko ma, jest wypełnianie tych obowiązków domowych, związanych z konkretnymi pracami. Tutaj to jest zdrowe dla dziecka, to jest bardzo zdrowe. Tak się wychowuje dzieci na farmach, na wsiach i tam nie ma problemów. Znaczy nie, że nie ma, ale bardzo rzadko zdarzą się na przykład problemy na tyle seksualnym, jakaś pornografia czy coś. Szczególnie dla chłopaków to jest bardzo ważne, ten ruch, wysiłek fizyczny. Jak tego po prostu zabraknie, to wtedy się zaczynają problemy. Także taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Proszę.
Mam takie właśnie pytanie techniczne, ale jak przyszliśmy. Fajnie by było dostać jakieś recepty, lecz bym wypisał tyle godzin, tyle czasu. Ale to jest jednym, chyba musimy się wszyscy zgodzić, że żyjemy w czasach, w jakich żyjemy i chyba nie będziemy się wszyscy chować jak mormoni. Także trzeba sobie z tym radzić. I ja słyszałem o czymś takim, tak chyba ksiądz o tym wspominał bardzo, bardzo krótko, ale jeżeli chodzi o nasze dzieci, jak one spędzają czas, jak my te reguły im ustalamy, to co ja dzisiaj widziałem, to jest chyba dosyć trudne, bo to nie tylko rodzina, ale żeby porozmawiać jeszcze z kilkoma innymi rodzinami, może z rodzinami naszych znajomych, przyjaciół, naszych dzieci, żeby ustalić razem jakieś reguły, żeby ten chłopak, albo dziewczyna, nasz syn zobaczył, że takie reguły też są u jego kolegi, u jego koleżanki. No to tak jak zawsze, jak jest już jakiś taki zespół troszeczkę bardziej skomplikowany, to trzeba więcej czasu, bo trzeba poświęcić, trzeba porozmawiać z tymi rodzicami, ale wtedy być może to jest też jakiś taki sposób, żeby jak się samemu nie może tego tematu ogarnąć, to może właśnie z kimś, z rodzicami naszych przyjaciół, usiąść i jakieś wspólne reguły ustalić, to może pomóc.
Tak. Tutaj co najmniej trzy takie punkciki mi się pojawiły, jak Pan mówił, ufam, że wszystkie trzy zapamiętam, ale ten ostatni. Wy jesteście w ramach kościoła domowego, więc Wy już teoretycznie powinniście tworzyć takie wspólnoty i właśnie w ramach tego kościoła domowego to jest najzdrowsze miejsce, żeby wymienić się ze swoimi współtowarzyszami w kręgu co do tych reguł, jakie u Was są i też się z tych reguł później, jak to się mówi, spowiadać wzajemnie. To są te zasady życia. I czy to się udaje Wam nie tylko ustalić, ale też trwać przy tych regułach. Ale to jest bardzo zdrowe, jeżeli coś takiego jest, że się spotykacie. Bardzo zdrowe też dla dzieci, jeżeli w kilka tych rodzin, małżeństw się spotkacie, jeżeli to są małżeństwa o tych samych wartościach. Czasami dobrze jest pojechać wspólnie gdzieś tam na wakacje. Te dzieci są i wychowują się i bawią się z dziećmi o podobnym światopoglądzie. I właśnie o to chodzi, żeby szukać sobie takich miejsc, nawet jak jesteście tutaj za granicą, żeby tak jak dziś się tutaj spotkaliście, powymieniać się kontaktami, jak ktoś mieszka blisko kogoś, odwiedzać się wzajemnie. To jest bardzo zdrowe, potrzebne. Dlatego mówiłem, że to, co tutaj było przez te ostatnie dwa lata, to zamknięcie się w domach, izolacja, to była najgorsza rzecz, jaką można było zafundować, szczególnie dzieciom, ale także nam. Więc nie bać się tego, naprawdę nie bać się spotykać. Ja uważam, że tutaj Pan Bóg będzie nas chronił. A kolejna rzecz jest taka, że no, jeśli wiecie, że tam, gdzie mieszkacie, to nie macie takich możliwości, nie ma się z kim spotkać czy coś, to warto się zastanowić nad zmianą miejsca zamieszkania, żeby tam mimo wszystko był dostęp do ludzi o podobnych wartościach, światopoglądzie, z którymi możecie się spotykać, z którymi spotykać się będą Wasze dzieci, tworzyć przyjaźnie, relacje, bo to jest jakiś fundament, tak to ma wyglądać. Dlatego też często jak wyjeżdżam za granicę, to pojawia się ten temat powrotu do Polski, bo jest bardzo trudno za granicą o ludzi, którzy są podobnego światopoglądu i na przykład blisko Pana Boga, na nim chcą budować życie. Więc okazuje się, że rodzic ma coraz mniejszy wpływ na dziecko, na jego wychowanie, niczego nie może zabronić, już nie mówię o tych sprawach genderowych, gdzie dzieci są przepytywane z zachowań rodziców, światopoglądu, wyborów, i podważany jest nieustannie rodzic w oczach dziecka, jego autorytet. Wciąż państwo demonstruje swoją władzę nad dzieckiem. I wtedy ktoś mówi, no ale ten czynnik ekonomiczny, że tutaj dzieciom można zapewnić więcej. No dobrze, to zapewniłeś więcej, ale straciłeś dziecko, bo nie stracili dzieci. No i co się stanie z duszą tego dziecka? W jaką relację ona wejdzie potem? Czy będzie szczęśliwa, czy nieszczęśliwa? No właśnie, trzeba też sobie odpowiedzieć na to pytanie. To odpowiedzialność, która w pewnym momencie powinna pomóc podjąć decyzję, a może jednak, nie wiem, powrót do Polski, chociaż nie idealizujmy Polski. Tam też się dzieje syf, coraz więcej ludzi odchodzi od Boga i też trudno o to środowisko. Więc tam też trzeba bardzo uważnie sobie znaleźć to miejsce, gdzie będziemy wychowywać swoje dzieci i w ogóle my sami będziemy blisko Pana Boga. Więc to są trudne decyzje, ale ważne. Także to są takie dwa punkty, które mi się pojawiły. Pierwszy w ogóle, który mi się pojawił, jak Pan zaczął, mówiąc, że nie bądźmy jak mormoni. Ja byłem w Ameryce i spotkałem się z społecznością Mormonów, bo to te moje pierwsze studia kulturoznawstwo, to jednak mi się czasami to odzywa, że interesują mnie te kultury. Jedna farma tych Mormonów, których spotkałem, to oczywiście to są przeważnie rodziny wielodzietne. Tam nie mają prądu, nie mają internetu, żadnej elektroniki. Samochodów też nie mają, nie uznają. Są prawie że samowystarczalni. Mówię prawie, bo tam pewne rzeczy to muszą zdobywać, więc tam, gdzie mieszkają, to jakaś pierwsza miejscowość 50 km większa, gdzie jest, nie wiem, tam apteka czy coś, no to tymi swoimi bryczkami jeżdżą. To jest cała wyprawa, całodniowa tą bryczką, no bo to wiadomo, to trwa trochę czasu. Taki koń to ma tam jakąś swoją prędkość ograniczoną i to kilka godzin zajmie. No 60 km samochodem to w godzinę, albo jeszcze szybciej, jak łamiesz przepisy, to pokonasz. A takim konikiem, bryczką, no to już się robi z tego kilka godzin. No więc oni sobie ten czas bardzo markują, żeby tam wyjechać na to miasto. I jest później taki moment, kiedy pozwala się temu dziecku wychowanym w takiej rodzinie podjąć decyzję, czy zostajesz z nami, czy idziesz w świat. I wyobraźcie sobie, że większość dzieci, zdecydowana większość tych dorosłych dzieci, oni wracają do tej społeczności Mormonów. Są takie, które idą w ten świat, ale po jakimś czasie wracają i stają się jeszcze bardziej radykalnymi Mormonami, bo zobaczyli, no ile pułapek kryje się w tym świecie. I kiedy ja tam pojechałem, to były ze mną dwie panie. Jedna, która miała wielki szacunek dla tej społeczności i druga, która tak patrzyła na nich troszkę jak na takie małpki w zoo. I w pewnym momencie odezwała się do tej pani, tej mormonki, która do nas wyszła, a myśmy tam pojechali nie po to, żeby ich oglądać, bo oni by się nie pozwolili oglądać, tylko po to, żeby kupić od nich jedzenie. Oni produkują bardzo zdrową, ekologiczną żywność. My to tak dzisiaj mówimy ekologiczną, no ale to tak właśnie oni, nie używają żadnej chemii. To mają najlepsze, najzdrowsze warzywa, bardzo drogie, podkreślam też, cenią się. Więc pojechaliśmy tam nabyć te wszystkie warzywka. No i ta pani, ta sceptyczna, powiedziała do tej mormonki, że czy nie czynicie krzywdy dzieciom, że one tutaj nie mają telefonów, że nie mają telewizji. I ta pani, ta mormonka tak się uśmiechnęła i powiedziała, a niech pani spojrzy na te moje dzieci, czy one płaczą, czy one są nieszczęśliwe. I rzeczywiście, jak tylko przyjechaliśmy, to te dzieciaki uśmiech od ucha do ucha do nas przyszły, zagadywały, rozmawiały, bawiły się. No normalne, jak normalne dzieci zdrowe, wychowywane gdzieś tam blisko natury. A ta pani, ta sceptyczna, przyjechała ze swoją córeczką, jakąś tam dorastającą, sfochowaną. W ogóle do mnie to się chyba dwa razy odezwała, jak ją o coś zapytałem i za każdym razem miała taką minę, że o co mnie w ogóle ksiądz pyta i w ogóle jak mnie następny raz zapyta, to dostanie w nos. No to mniej więcej tak to wyglądało. Cały czas telefon komórkowy, no cokolwiek by nie zapytać. Całą drogę kilka godzin jazdy w telefonie komórkowym albo słuchawki na uszach. I chyba ze dwa razy się coś do mamy odezwało. Mamo, znaczy będę mogła sobie zrobić kolczyk w nosie, nie? Drugie pytanie, mamo, a co myślisz, jakbym sobie tatuaż zrobiła? Nie, nie możesz mieć tatuażu, bo masz jeszcze 14 lat. Mamo, a jak skończę to już 18 lat, to będę mogła sobie zrobić tatuaż. I to był taki poziom funkcjonowania tego dziecka. Jedynaczka na dodatek też. No i ta pani, ta mormonka tak popatrzyła się znacząco na córkę tejże sfrustrowaną, tą córeczkę, która tak chodziła, żeby się tylko nie zabrudzić, no bo tutaj jakiś krowi placek, tam jakieś kozie bobki i tak dalej. Chodziła jak po polu minowym. Tu szczęśliwe, zadowolone dzieci mormońskie, normalnie wychowujące się zdrowo, zadowolone, kontaktowe i tutaj ta nastolata, no, którą w kosmos odesłać, po prostu na jakąś terapię odwykową od wszystkiego. Więc wyszło jednak, jaka jest prawda. Ja tu nie mówię, że rzeczywiście mamy wracać do poziomu tego, że bez prądu, bez niczego, no ale jest w tym coś, co powinno nam dawać do myślenia. Kto tak naprawdę jest bardziej szczęśliwy w tym świecie? Kto jest tym wygrany? Nie bez powodu dorosłe dzieci tych Mormonów wracają w te społeczności. Ale to nie ma być reklama Mormonów, tylko właśnie to ma być zachęta dla nas, żebyśmy trochę weszli w taki normalny poziom funkcjonowania właśnie w tej wolności od tego świata, który nas tak bardzo uzależnił i unieszczęśliwił. Także właściwie wyczerpałem te trzy punkty, które pojawiły mi się w głowie. Czy jeszcze? Jakieś pytanko? Pani, proszę.
Jak mają sobie radzić kobiety, które wiedzą, że ich mąż jest uzależniony? Bo najczęściej, jak ktoś reaguje, czy żona reaguje, to najczęściej jest: a daj mi spokój, ja pracuję. Mhm.
Drogie Panie, zapamiętajcie sobie na całe życie, że żadna żona nigdy nie zmieni swojego męża. Co więcej, choćby miała najlepszą radę dla męża, to mąż nigdy jej nie posłucha, bo jest jego żoną. Tu mądrość kobiety polega na tym, że ona zna kogoś, z kim się mąż przyjaźni, kogo szanuje i powie, ty porozmawiaj z moim mężem, bo ma problem. I on posłucha tego swojego kolegi czy kogoś tam, ale na pewno swojej żony nie posłucha. To gwarantuję wam, drogie panie. Mądra kobieta, im szybciej to pojmie, to tym lepiej dla niej. I potrafi perfekcyjnie wpływać na swojego męża. To jest taka moja pierwsza rada. Mąż przeważnie nie słucha swojej żony. Znaczy nie, że wszyscy mężowie, ale to tak przeważnie bywa. Druga rzecz, uzależnienie to jest poważna sprawa. A często z uzależnieniem związany jest syndrom wyparcia, czyli przekonanie, że ja nie jestem uzależniony, ja nie mam problemu z czymś, na przykład alkoholik. To on w ogóle uważa, że on ma kontrolę nad tym, co robi. I czasami żona się do tego przyczynia, ponieważ chroni go przed konsekwencjami tych błędów, czyli że on się upił, przewrócił się na środku mieszkania, pożygał się, czy tam się posrał, przepraszam za brzydkie słowo, ale chodzi mi konkretnie o to, żeby pokazać, na jakim jest poziomie. A ona go wyprała, przeprała, umyła do łóżeczka, położyła do ciepłej, miękkiej pościeli i on nie odczuł konsekwencji tego. Gdzieś tam się zapił na jakiejś imprezie, ona pojechała, wpakowała go w samochód i tak dalej. Jakby raz, drugi, trzeci pomogła mu w tym zostać w tym bagienku, to może by się tam chłop szybciej ogarnął. Że czasami dla mężczyzn bardzo jest ważne to rąbnięcie o to dno, żeby się obudził, przebudził. A to jest właśnie ta chora, niezdrowa miłość, kiedy po prostu no, za wszelką cenę chronimy męża, czasami syna czy córkę przed konsekwencjami ich błędów i oni nigdy nie potrafią stanąć w prawdzie między sobą. I raz pamiętam, jeden akurat to było, dotyczyło syna, powiedział, że poszedł na tą terapię, był od narkotyków uzależniony, ale wtedy, kiedy rodzice nie zadziałali, kiedy policja go zatrzymała i wsadziła do aresztu. Za pierwszym razem, kiedy to się stało, to użyli wszystkich wpływów, żeby jak najszybciej z tego aresztu syn wyszedł. To były kłamstwa. Mój syn, to, że miał narkotyki, to na pewno nie miał. Ktoś mu podrzucił i tak dalej. A że ojciec był wpływowy, to się udało. Nawet 12 godzin nie siedział w tym areszcie. Ale ojciec wiedział, jaka jest prawda o synu i powiedział mu, słuchaj, następnym razem to nawet palcem nie kiwnę. I nawet tygodnie nie trzeba było czekać. Znowu podobna sytuacja, ale tym razem ojciec nie kiwnął palcem. I na pół roku jego syn poszedł do więzienia. Serce się krajało. To nie była fajna dla niego sytuacja, tym bardziej dla matki. Ale syn jak z tego wyszedł, to zgodził się na terapię i wszystko na razie idzie w dobrym kierunku. Więc czasami trzeba pozwolić doświadczyć skutków swoich własnych błędów. To jest trudne. A trzecia rzecz, pamiętajcie, to są sprawy trudne, złożone, bez fachowej pomocy to się nie uda. A więc trzeba szukać pomocy na zewnątrz, skontaktować się z specjalistami, którzy prowadzą tego rodzaju poradnie, powiedzieć, u mnie w domu jest ten problem i wtedy w konsultacji z nimi podjąć jakieś kroki. Nigdy nie wolno zostać z tym samym, pozostawionym samym sobie. Sam sobie z tym nie poradzisz. Więc takie trzy rady na takie typu sytuacje. I modlitwa, pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Jeżeli w ogóle jest jakiś problem w domu, w rodzinie, to jest znak, no to teraz trzeba na te kolana upaść. Bo często to się pojawia wtedy, kiedy człowiek gdzieś tam się oddali od Pana Boga. Jedno i drugie przeważnie. Ale wtedy po prostu pierwsze, od czego trzeba zacząć, powrót do Pana Boga, spowiedź, modlitwa, msza święta, komunia święta, różaniec. Od tego zacząć, czy tutaj czegoś nie zawaliliśmy. Zawsze jak się pojawia jakiś problem w rodzinach, w małżeństwach, jak ktoś do mnie przychodzi, ja zaczynam pytanie, jak wygląda teraz wasza relacja z Bogiem? Ile się modlicie? Kto się z was modli? Niestety w większości wypadków to tam tej modlitwy po prostu nie ma. Jest taki letni katolicyzm. Musi być relacja z Bogiem. To jest ta ochrona, o której wczoraj czytałem w tych orędziach. To jeszcze może jedno albo dwa pytanka, jeżeli ktoś ma.
Chciałam się zapytać właśnie, jak uchronić dzieci nasze od jakiegoś takiego złego przykładu u ich znajomych. Mamy córkę prawie 18-letnią i ma taką w Polanicy właśnie przyjaciółkę od lat i w tej pandemii, gdzie właśnie dzieci bardzo dużo używały komputera, ta Nina zmieniła po prostu styl ubierania z normalnej blondynki, zrobiła się na czarno, kończyła sobie właśnie przyjaciółkę nos, mając 16 lat. Moja córka, jak tam właśnie u nie jest raz, jak przyjeżdżam, to już raz ma po prostu spotkanie z nią, to przyjeżdżam i mówi, mama, ja bym chciała mieć kolczyku, drugiego kolczyku, drugą dziurkę w górze. Ja po prostu jej tego nie pozwalam, tak ciągle mówię, nie, Milenko, później, no będziesz to zawsze miała tą dziurkę, no nie chcę, mamo, ale to będę, to tylko dziurka, przecież nie zrobię sobie kolczyka. No i teraz właśnie one jadą na kolonie wspólnie. I tak właśnie, no jak to właśnie uchronić te dzieci od takiej inspirowania się, żeby po prostu jakoś uchronić te dzieci, żeby no, nie patrzyły tak na te koleżanki źle, bo po prostu miały taki swój styl. No, no i też uchronić od internetu.
No to wie pani, to jeżeli już wiemy, zidentyfikowaliśmy jakiegoś kolegę czy koleżankę, który ma wpływ na naszego syna czy córkę, no to nie jest chyba mądre, że one jadą razem na tą kolonię. Ja bym pierwsze, co zrobił, to nigdy nie dopuścił do takiej sytuacji, żeby moja córka czy mój syn no, spędzał ileś tam czasu, zwiększył jeszcze ileś czasu, zwiększył wpływ na tą córkę. Także to byłaby moja pierwsza decyzja, że no, nie pojedzie z nią razem na tą kolonię, bo to tylko zwiększy ten problem. Wpływ tej dziewczyny na syna czy na córkę. Tutaj, jak powiedziałem wczoraj, to jest szczególne zadanie ojców. Oni mają tutaj bardzo trzeźwe spojrzenie na to, co może szkodzić córką, dlatego diabeł dobrze wie, co robi, jak separuje właśnie ojców od swoich własnych dzieci, od żon, pod wpływem, pretekstem pracy, bo przecież oni się czują odpowiedzialni za zapewnienie środków materialnych. Często to jest taka decyzja, że mąż gdzieś tam daleko pracuje za granicą albo w innym mieście, raz na tydzień, na dwa, na miesiąc przyjedzie, ale to jest za mało, nic nie zobaczy. Diabłu na tym zależy. Tak jak w przyrodzie, żeby dorwać się do stada, to trzeba utrącić pasterza, tego, który ma ten rozum i oczy. I właśnie on tutaj, jeżeli odejdzie od rodziny, to potem się tam zawsze pojawia ktoś toksyczny, toksyczny syn, toksyczny kolega, koleżanka i mają wpływ na wasze dzieci, na waszego syna czy córkę. Więc jeżeli został taki właśnie kolega, koleżanka zidentyfikowany, to ograniczyć, mówić wprost, ja ci nie pozwalam się z kimś takim spotykać, ta relacja tobie szkodzi. Tłumaczyć, powiedzieć dlaczego, nie, że nie, bo nie, tylko, że popatrz, zmienia się twoje myślenie, twoje zachowanie, chcesz siebie krzywdzić, chcesz siebie szpecić pod wpływem tej kolegi, koleżanki, no dobry argument, no że to ci zostanie tutaj. Za rok będziesz tego żałowała, a potem, no to są sprawy nieodwracalne, no ja miałem na studiach taką koleżankę, która sobie, chyba jak dobrze pamiętam, język, jakiś kolczyk czy ćwieka do języka chciała sobie tam wbić, i z tego wyszła jakaś tak potężna infekcja, czy jakiś problem zdrowotny, że tam no, wprost był taki moment, że jej groziła amputacja języka. No to jest kalectwo z powodu jakiegoś kaprysu. Wczoraj rozmawiałem z kimś na temat tatuaży, bo tam ktoś się upiera, że chce mieć tam tatuaż, jakiś synek czy córeczka. No to o tym się nie mówi, ale masa ludzi umiera później z powodu tatuaży, no niestety rak i wiele innych chorób. Wystarczy wpisać sobie w Google zagrożenia związane z tatuażami albo choroby po tatuażu, taka fraza, to wam wyjdzie masa artykułów naukowych, które przestrzegają przed tym, że w tych barwnikach jest cała tablica Mendelejewa i po prostu to wszystko pakujemy w swój organizm. To są sprawy nieodwracalne. Już nie mówię o tym, jak starzeje się ciało osoby wytatuowanej, jak to wygląda później koszmarnie, że te osoby się tego wstydzą. Wstydzą się lekarze, wstydzą się plaży, takiej normalnej sytuacji, gdzie pokazuje się swoje ciało, no bo kiedyś miał taki kaprys. Miałeś lat 20, zbuntowałeś i wyrzeźbiłeś sobie tutaj jakieś paskudy, a potem za 10 lat już wiesz, że popełniłeś błąd. Z takimi ludźmi ciągle się spotykam, więc tu trzeba mądrze zadziałać, ale separować dzieci od takich osób, które są toksyczne. Nie ma innej rady, tutaj kompromisu po prostu nie ma. To, że ta dziewczyna tak robi, to znaczy, że tam jest jakiś problem w jej rodzinie. Ona weszła w jakąś złą ścieżkę, nie daj Boże, żeby wpłynęła na wasze dziecko. Jakiś czas temu byłem w Norwegii też na rekolekcjach i tam też taki pewien mężczyzna mówił mi o problemach ze swoją córką, bo jest pod wpływem takiej dziewczyny, która po pierwsze została wyhodowana z probówki, to jest dziecko dwóch lesbijek, wychowywana przez te dwie lesbijki, ale to są bardzo nietrwałe związki, więc tych pseudomamuś to ona miała tam kilkanaście. Zaangażowana w okultyzm, bo ona tam zakochana w magii, czyli tam jakieś, wiadomo, diabły to tam rządzą, robią co chcą. I jeszcze jakieś tam ma dziwactwa właśnie związane z tą swoją tożsamością płciową. Ojciec mówi, że 2-3 nocowania u tej dziewczyny i on swojej córki nie poznaje. Ja mówię, no i co się pan dziwi? Przecież dzieci są wpływowe, jedno na drugie wpływa. Jeżeli oboje rodziców jest uporządkowanych, to diabeł wykorzysta jakąś koleżankę, kolegę właśnie po to, żeby ustrzelić wam dzieciaka. I mówię do tego mężczyzny, no i co, będziesz zgadzał się dalej na te kontakty? On mówi, nie, właśnie skończyły się te koleżankowania. Oczywiście bunt był wielki, córka tam w szał wpadła, szantaże i tak dalej. No ale no po prostu to trzeba przetrwać i już. On mówi też, że on czuje się trochę winny, bo wszedł w pracę, fajną pracę, został doceniony i wiele czasu poświęcił tej pracy. No ale stracił na jakiś czas kontakt z córką i ta koleżanka się pojawiła. Dobrze. To jest tak.
Ja jestem mamą dorastających dzieci też i chciałabym zapytać, jak powinien przejść z tego właśnie trybu wychowywania, kiedy mam jeszcze prawo powiedzieć, nie możesz, bo ja jestem za ciebie odpowiedzialna, ale przychodzi ten moment, że dzieci zaczynają planować, że okej, przyjdzie ten 18 rok życia i wtedy sobie odbiję. Jak to? Jak przejść?
No, to jest całe życie, to trwa, żeby to jak najbardziej płynnie się dokonało, bezboleśnie, to trzeba całe życie robić, poświęcić. To jest właśnie ta inwestycja, ten czas spędzony z dzieckiem, z córką, z synem, te wspólne zabawy, wycieczki, wyprawy, to jest inwestycja w ten czas, kiedy młody będzie podejmował decyzję sam. I jeżeli ten początek był dobrze zagospodarowany, zabezpieczony, że tam tych ran w dziecku nie powstało zbyt wiele, to on mądrze i łagodnie przyjdzie przez ten czas decyzji, że będzie podejmował decyzje mądre, przemodlone, co jest bardzo istotne, że to będzie się dokonywało pod wpływem modlitwy, pod wpływem Pana Boga, że ten młody będzie podejmował takie decyzje, żeby Pana Jezusa nie obrazić w swoim życiu. I też w podejmowaniu decyzji dzieci często naśladują swoich rodziców. A więc jeżeli rodzice mówią, że jest jakaś sprawa, nad którą muszą się zastanowić, podjąć jakąś decyzję i często mówią, słuchajcie, musimy się nad tym sprawą pomodlić. To dają przykład, że to jest metoda po prostu, przez którą szukamy odpowiedzi, co mamy zrobić. Dziecko widzi, patrzy, jak rodzic podejmuje decyzję. Aha, czyli idziemy do kościoła się pomodlić w tej sprawie. Aha, a teraz właśnie modlimy się. Rodzice pytają, jest jakaś decyzja, którą rodzina musi podjąć. Co na to 10 przykazań, prawda? Albo co na ten temat mówi nasz Kościół. Jeżeli to jest tak otwarcie, to młodzi się uczą podejmowania tych decyzji. I wtedy nie będzie problemu. Tak więc ja bym proponował mądrze wykorzystać ten czas wcześniejszy, żeby no nie mieć za wielkich później rozczarowań dzieckiem, kiedy ono niemądrze podejmuje decyzję. No, nie da się utrzymać dziecka zawsze. Będzie taki czas, że ono odejdzie i będzie popełniało błędy i wy będziecie mieli tego świadomość. Jedyne, co wam pozostanie, to modlitwa za to dziecko i takie przeczucie, że być może ono, być może Pan Bóg to dopuszcza na to dziecko, żeby ono było później mądrzejsze. Macie zawsze jednak prawo wypowiedzieć swoje zdanie na jakiś temat, że zgadzam się z tym albo się nie zgadzam. Chyba, że już wejdzie w małżeństwo, to już wtedy roztropnie z tymi swoimi radami, bo to wtedy może bardzo pogorszyć wam stosunki. To nie znaczy, że nie macie radzić, ale tutaj już to towarzyszenie dobrą radą to musi być bardzo mocno przemodlone, żeby nie wchodzić w nie swoje kompetencje, bo to będzie konflikt później. Więc do jakiegoś czasu jak najbardziej macie prawo radzić temu dziecku, ale jednak ono jest odrębnym bytem i trzeba mieć świadomość, że ma prawo także popełniać błędy. Ale jeżeliście dobrze przeszli przez ten pierwszy czas, nauczyliście modlitwy Pana Boga, że ono się modli, to możecie być spokojni. Nawet pomimo tych błędów, ono gdzieś tam wyjdzie na prosto.
Może jedno takie krótkie pytanie. Chciałem poznać opinię księdza na temat formowania się mężczyzn w farmaceutach u Wojownicy Maryi, o Królice Chrystusa. Czy to jest dobry pomysł, żeby uchronić przed rodzajem złem swojej rodziny, czy raczej skupić się, żeby samemu działać jak najwięcej w rodzinie?
Tutaj właśnie, żeby ci z tyłu usłyszeli, to było pytanie o to, czy mężczyzna powinien się formować w ramach takich wspólnot jak Wojownicy Maryi, czy jacyś rycerze, czy raczej samemu. To ja podkreślam, że po owocach ich poznacie i owoce tego typu formacji mężczyzn naprawdę są bardzo dobre, czasami nawet rewelacyjne. Więc ja to polecam, zachęcam, żeby mężczyźni mieli tego typu jakieś wspólnoty, także dla siebie męskie, bo mężczyzna wzrasta we wspólnocie mężczyzny. Pamiętajcie, że w życiorysach wielu mężczyzn są różnego rodzaju dysfunkcje, braki, szczególnie na gruncie własnego ojca, że to pokolenie rodziców waszych, naszych, powojenne, ono wzrastało w bardzo trudnym czasie i oni też mieli bardzo poranionych wojną rodziców. Potężnym problemem Polaków był wtedy alkohol. Zabrakło ojca wtedy na wielu poziomach i to szło później przez pokolenia, że zły ojciec wychował złego syna, ten syn został ojcem i też nie potrafił później dać dobrego wzoru swojemu synowi. To idzie przez pokolenia w historii Polski. I dlatego dzisiaj nastały takie czasy, że mężczyźni się zbierają we wspólnoty, formują, jeden drugiego ciągnie w górę. I to jest bardzo dobre, i to jest potrzebne, i to jest ważne. Jeżeli to jest pod egidą Kościoła, to jest modlone z Panem Bogiem, owoce tego są naprawdę fantastyczne. Więc tutaj niech żony nie mają absolutnie żadnych blokad, przeszkód, obaw. To mężowi na pewno pomoże i oby tylko się to na tą codzienność małżeńską przekładało, to ta formacja w tych wspólnotach. Ale pamiętajcie też, będąc w tych wspólnotach, to muszą być zdrowe wspólnoty, a zdrowa wspólnota to taka, gdzie jest to dobrze ustawione, to znaczy jest obecny kapłan i że rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu, że jeżeli nagle ze względu na jakąś wspólnotę nie masz czasu dla swojej rodziny, żony, dzieci, no to tutaj trzeba zaciągnąć jakiś hamulec, bo są też różne wspólnoty. Jeżeli są takie, że ty nie masz później czasu dla żony, dla dziecka, bo od akcji do akcji, no to nie jest dobry kierunek. Dobrze, słuchajcie, bo msza święta jest już prawie, że. Także tu ogłoszenka jakieś jeszcze.